Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany Piotr Jaroszyński.
Witamy panie profesorze.
Witam ojca, szczęść Boże, szczęść Boże.
Też uczeń wielkiego mistrza.
Tak. Tak, akurat to
i współpracownik. I wieloletni współpracownik. Właściwie to pan wzrastał, możemy powiedzieć, niemal od dzieciństwa.
No właściwie tak, bo od 74 roku, czyli 34 lata.
Szybko czas biegnie.
Biegnie i to pani, jest...
Panie profesorze, no dzięki panu też mogłem przeżyć wiele, wiele spotkań, wiele jakoś tak czerpać, patrzeć na ojca Krąpca, który był niezwykle prosty. Taka prostota była w nim, a równocześnie wielkość. Prostota i wielkość. Jakaś taka dostojność.
I arystokracja ducha.
Arystokrata ducha, tak. No niezwykle. Pochylał się nad wszystkim. Można było z nim normalnie rozmawiać. Bardzo mu zależało, ja osobiście, na tym, co robi Radio Maryja. No niesamowity, prawda? No, zresztą wszystko, nauka, tutaj to, co tutaj się dzieje. Panie profesorze, prosimy.
Więc tak jak można w ogóle mieć dystans, o co jest bardzo trudno, bo chodzi o to, że człowiek przez tyle lat wzrastał w takim kontakcie osobistym, który jest trudno uprzedmiotowić, bo to jest jakby myślenie, rozumienie, odczuwanie tego, co się dzieje przez właśnie rozmowę. Przez rozmowę, czy to przez telefon, czy kiedy się spotykaliśmy. I jest to odwoływanie się ciągle do żywej myśli, która kontaktuje z rzeczywistością. Myśli, która jednocześnie jest tak mocno zakorzeniona przez życie i dzieje Polski, bo przecież ojciec profesor pochodzi z Kresów, spod Baraża, rodzina bardzo stara, jeszcze sięgająca czasów Długosza i to wszystko, to był tego świadom właśnie, że na tych niewielu, którzy przetrwali te różne wojny, spoczywa odpowiedzialność dalej za Polskę, za chrześcijaństwo. I pod tym kątem oceniał to wszystko, co dzieje się w naszym kraju i w polityce, i w kościele również. A równocześnie wiedział, że jakby tym, co trzeba robić, to jest właśnie praca nad odzyskiwaniem prawdy w całej kulturze i polskiej, i chrześcijańskiej, i zachodniej. I tutaj właśnie akurat wyjątkowo tak się stało, że ta filozofia, która była pasją ojca profesora, ona była niezwykle pomocna, ponieważ dzisiaj zło, kłamstwo, to całe diabelstwo jest niezwykle intelektualnie wyrafinowane i człowiek, który nie posiada tak porządnego wykształcenia, po prostu gubi się. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że ojciec profesor miał jakiś taki, no w porównaniu z nami, miał taki dodatkowy bieg jeszcze, no miał jakby o stopień wyższą inteligencję, która sprawiała, że tak doskonale potrafił rozpoznawać i główne jakieś trendy ideowe, a równocześnie konkretną sytuację. I dlatego tak wszyscy no jakby lgnęli, żeby być w jego towarzystwie, być razem z nim i słuchać, co ma do powiedzenia, jak ocenia, jak inspiruje, jakimi rzeczami się zająć, bo jakby przewidywał, co dalej może z człowiekiem się stać, co w jakim kierunku może się rozwijać. Więc to są rzeczy proste, niewiarygodne. Mickiewicz kiedyś mówił, że kto to jest człowiek wielki? To jest taki, w którym każdy z nas odnajduje cząstkę jego wielkości. I gdybyśmy tak popatrzyli na tych uczniów ojca profesora, tych setki magistrów, doktorów, habilitowanych, profesorów, właściwie na całym świecie, to każdy z nich nagle będzie sobie przypominał swoje spotkania z ojcem Krąpcem, jakąś rozmowę, jakieś rzucone czasami zdanie, przypadkowo. A to zostaje w tym człowieku na całe życie. I dlatego też wydaje mi się, że tutaj ta myśl, jaką pozostawił w swoich książkach, ale również ta będąca prawie na ukończeniu encyklopedia, to jest jakieś wielkie antidotum, lekarstwo na tę straszną chorobę duszy, jak tę truciznę, jaka jest tam wsączana z różnych stron, i z mediów, ale również z katedr tych uniwersyteckich, i jeśli chodzi o polityków, i Europę, i te różne gremia, to żeby się przed tym bronić, my musimy umieć rozpoznawać prawdę, a równocześnie rozpoznawać fałsz i umieć bronić prawdy. I to jest właśnie, w tym ojciec profesor widział zadanie nas jako Polaków dzisiaj, dla Europy i dla świata. To jest nasze zadanie. My musimy wykonywać tę wielką pracę intelektualną, bo to jest najcięższa praca, a równocześnie najbardziej nam potrzebna. I wtedy ocalimy nie tylko siebie, ale również innych.
Tak, panie profesorze, właściwie to tutaj słownie staje, prawda?
Nie, dlatego że tego nie można zamknąć, to w tym można współuczestniczyć, tak. W tym trzeba współuczestniczyć, bo taki jest sens mądrości, że wtedy człowiek staje się mądry, kiedy współuczestniczy właśnie w tym czytaniu świata, w czytaniu człowieka, w czytaniu Polski, w czytaniu Kościoła. Wtedy on ma w tym współuczestniczyć, nie słuchać, co ktoś mówi i na tym skończyć, czy powtarzać za nim bezmyślnie, tylko ma współuczestniczyć. I wtedy powstaje właśnie ten coś takiego, co daje nam siłę i odporność wobec tego zalewu, który z różnych stron na nas napiera.
Panie profesorze, na pewno ojciec profesor Krąpiec miał niełatwo, idąc, głosząc prawdę, pokazując to światło, to on pokazywał w ciemnościach. A więc nie miał łatwo, miał na pewno to. Zresztą od dzieciństwa, prawda? Bardzo ciekawy człowiek.
No to jest, to są życiorysy niesamowite zupełnie, bo one ocierają się o różne epoki, i jeśli chodzi o dzieje Polski i dzieje Europy również, bo przecież urodzony w 21 roku, a więc zaraz tuż po odzyskaniu niepodległości i już rok po nawale bolszewickiej, a to jeszcze kresy, te zbiegają się różne nurty, różne kultury, narodowości, wiary, i w tym wszystkim wykuwana jest polskość. Nieprawdopodobna. A potem wojna i po wojnie komunizm znowu.
Na tej wojnie wielu kolegów zginęło.
Tak on mówił, no kilka osób zostało. No, to cały kwiat młodej inteligencji, bo przecież wtedy szkoły wychowywały na Polaków. Nie na jakichś abstrakcyjnych Europejczyków, tylko na Polaków wychowywały z głębokim korzeniem greckim, łacińskim, chrześcijańskim. No i ci ludzie, to był...
Z charakterami ludzie,
tak,
prawda?
To był, jak jeden z naszych poetów pisał, to jest dąb, który staje się lasem i wokół niego wszystko zaczyna, on wszystkich zaczyna karmić. Także tutaj była też ta idea właśnie tworzenia filozofii klasycznej na kulu w tak trudnych warunkach, ale przenikanie dalej, to jest to mądry człowiek, on widzi daleko przed siebie, jakie będą konsekwencje za lat kilka czy kilkanaście. Często powtarzał, że to, co robi, to jest dla kolejnych pokoleń, i my, żeby jakoś to ocalić, staraliśmy się maksymalnie współpracować po to, żeby to nie czekać 300 lat na korzystanie z owoców jego wielkiej pracy. Także to jest ta siła człowieka, poprzez którego przepływają właściwie wieki, bo on w sobie nosił, i dla niego Polska to nie był PRL, to nie był Euroregion. Polska to zaczynała się od Mieszka. I to Mieszko to był jego książę, Chrobry to był jego król. O to chodzi, osobisty własny król. Chrześcijaństwo to nie tam, że pojawiło się kiedyś, a teraz nie będzie chrześcijaństwa, tylko będą jakieś nie wiadomo co w ogóle wymyślą w tej chwili, tylko właśnie to była jego wiara, wiara narodu polskiego, przy której ma pozostać. I przez tak żywą osobowość można było wchłaniać w siebie wielkie idee, które w tym momencie nie były abstrakcyjne, tylko niezwykle konkretne, żywe i inspirujące.
Tak. Panie profesorze, przed chwilą mówił ksiądz profesor Maryniarczyk. Otóż dzisiaj zmarł ojciec profesor Krąpiec, a tydzień temu dowiedziałem się przed chwilą, zmarł tatuś księdzu profesorowi. To tak. Wyraży współczucia i tym bardziej módlmy się za siebie nawzajem.
Tak, tak.
Panie profesorze, dziękujemy. Trzeba, czyli no cóż, oby wszyscy Polacy zasięgnęli z tego źródła, oby nas w seminariach wykładano właściwą filozofię, na uniwersytetach katolickich i gdzie indziej wreszcie, żeby sięgnęli do filozofii, do mędrców, nie do mędrków.
Absolutnie.
To jest to. To zamieszanie jest wielkie w tej chwili.
Jedynie Polska ma takie zaplecze, bo przecież ojciec profesor napisał metafizyka, rozumieć rzeczywistość, antropologia, rozumieć człowieka, filozofia kultury, zagadnienia dotyczące sztuki, dotyczące metodologii. To wszystko przecież jest. Trzeba tylko się pochylić i uczyć, a nie brać.
Zagadnienia dotyczące polityki też.
Mitomania. Gdzieś jeden Heideggera złapie, drugi Gadamera, tak. Trzeci gdzieś tam wymyśli Levinasa. No i do czegoż to podobne? Przecież to wszystko jest to jest myśl zagubiona, zaplątana, która już dawno pożegnała się z rzeczywistością, dla której człowiek nie jest osobą, a oni karmią się, podniecają takimi mitomaniami, a tu jest nagle tak znakomicie odczytana rzeczywistość i skonfrontowana właśnie z tymi nurtami, których celem jest odwrócić ludzkie poznanie od rzeczywistości. I jaki to jest skarb potem dla teologii, zamiast wypisywać to, czego konsekwencją może być choćby teologia wyzwolenia, no marksizm, co to znaczy stosować złą filozofię do objawienia, no to wychodzi marksizm wtedy, teologia wyzwolenia, więc chociaż to wszystko jest i trzeba umieć rozpoznać wartość tego wielkiego dzieła i mnie się wydaje, że dla wielu osób to będzie tak znaczący wstrząs, który spowoduje oprzytomnienie. My musimy cenić samych siebie, a przede wszystkim cenić najwybitniejszych wśród nas, a do takich na pewno. To jest absolutnie to, co ksiądz arcybiskup mówił, to najwybitniejszy myśliciel, nie polski, to jest europejski, a właściwie światowy. To nie ulega wątpliwości w dzisiejszych czasach tego zamętu, tego pozorowania, to jest najwybitniejszy myśliciel.
Tak, czyli warto, pan profesor powiedział, dąb, prawda?
Tak.
Musi urosnąć. Właściwie to trzeba sadzić las. Trzeba tak. Sadzić las, czyli wychowywać młodzież, dzieci, wychowywać młodzież na dobrej filozofii. I tutaj jest apel do rodziców, do nauczycieli, do wychowawców, do katechetów, do księży. Sadźcie las. Dobrą filozofię dawać, posyłać do mędrców, do uczonych prawdziwie, do prawdziwie uczonych, bo tu jest też wielkie zamieszanie i stąd co mamy konsekwencje tego zamieszania w Polsce, to się przekłada na życie społeczne, na życie wiary, na politykę, na wszystko.
Tak, bo nam niszczą cały czas struktury poznawcze, że człowiek chodzi jak nieprzytomny, jemu się wszystko w głowie miesza. My musimy odzyskać rozum zdolny do czytania rzeczywistości. I to jest właśnie, taki ma sens filozofia, właśnie ta klasyczna, realistyczna. To nie są jakieś wymysły, tylko to jest umiejętność odróżnić człowieka od zwierzęcia. Odróżnić to, co jest, od tego, czego nie ma. No to jest filozofia właśnie. A dzisiaj intelektualiści mówią, a załóżmy, że niczego nie ma. A załóżmy, że człowiek to jest małpa. No i zaczynają się bzdury. Więc tutaj idzie walka ostatecznie o to, jakie będzie miejsce człowieka we współczesnym świecie. Kim będzie? Kim będzie, czy to, co próbują zrobić, że ma być czymś tylko właśnie. Będą go reprodukować, będą go zabijać, będą mu kazali to robić, tamto robić. Tu jest walka o człowieka pojętego jako osoba, czyli suwerenny podmiot, zdolny do rozumienia i do podejmowania decyzji w świetle prawdziwie poznanego dobra.
I widzimy tu tak konkretnie na Polsce w tej chwili, mówi się transformacje, jakieś coś się dzieje. W tym wszystkim zagubiony jest człowiek, nie liczy się człowiek, tylko ten szum wokół transformacji, jakieś słowa, zaklęcia.
Proszę ojca, to są popłuczyny marksizmu. Ta cała polityczna warstwa, ta postkomunistyczno-liberalna, to są popłuczyny marksizmu. Oni wszyscy, jedyną filozofię, jaką mogli poznać, to był marksizm. I chcąc, nie chcąc, oni w tych oparach, tych magicznych zaklęć właśnie, oni w dalszym ciągu funkcjonują. To chodzi o całą górę w tej chwili polityczną. Nie mogą się z tego wydostać. Dlatego, jeśli temu się nie przeciwstawi filozofii mądrościowej, która ustawi, co to jest człowiek, co to jest naród, przecież gdyby ich zapytać, tych ministrów, marszałków, premierów, czy on wie, kto to jest człowiek, on nic nie powie, bo on nic nie wie. Oni dostają tylko zadyszki, latają tam i z powrotem i się fotografują, ale nic nie wiedzą, bo oni nie mają żadnego wykształcenia gruntownego.
Nie rozumieją rzeczywistości.
To są technokraci, oni nie rozumieją rzeczywistości. Dlatego musimy odzyskanie elity polskiej, politycznej, która będzie odpowiedzialna za człowieka i za naród, nie dokona się poza wykształceniem gruntownym. Bo on, nawet jak dobrze chce, to potem go wykolegują, bo on nie będzie w stanie rozpoznać, że już jest sterowany przez kogoś. Dlatego to jest tak ważne, żeby politycy, przynajmniej niektórzy, mieli jasne i głębokie rozumienie, z kim mają do czynienia rządząc i odpowiadając za państwo. To są ludzie, to nie są małpy, to nie są maszyny, to są ludzie, osoby. To jest ktoś więcej. I to samo naród, to jest dziedzictwo wieków, ofiary, pracy, ducha, a nie jakieś społeczeństwo, które można przesuwać tam i z powrotem, wcielać w jakieś nieznane w ogóle instytucje, jakieś wymyślone a priorycznie struktury. Tu potrzebujemy ludzi wykształconych i mamy do czego się odwołać. Dlatego to jest tak szalenie ważne. Tak szalenie ważne. I ojciec profesor świętej pamięci był cały czas świadom właśnie odpowiedzialności za polski naród.
Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Bóg zapłać za wszystko, panie profesorze.